Przypominam Państwu, że dziś moim gościem jest pani dr Magdalena Sacha, gerontolog, a rozmawiamy o przeprowadzonych badaniach dotyczących zespołu kruchości. Można powiedzieć zatem, że na to, jaka będzie jakościowo nasza starość, pracujemy całe życie.
Według Światowej Organizacji Zdrowia zaczynamy się starzeć w wieku 40 lat. To są tak zwani młodzi starzy. To zawsze śmieszy moich słuchaczy.
Mnie też.
Ale jeżeli chcemy coś zmienić w naszym życiu, to jest to ten moment, kiedy trzeba zacząć. To znaczy zmienić tryb życia na przykład w wieku 40 lat, zmienić dietę. Ta dieta musi być też modyfikowana przez całe życie. Nie możemy jeść tak jak 20-latkowie w wieku 40 lat i nie możemy jeść tak jak 40-latkowie w wieku 60 lat. Czyli my musimy co jakiś czas pamiętać o tym, że to jak my funkcjonujemy codziennie, ile śpimy, jak sobie radzimy ze stresem, jak umiemy zaopiekować się swoją chorobą, czyli ona jest dobrze prowadzona, nasza choroba przewlekła, bo dobra starość to nie musi być starość pozbawiona chorób. Natomiast choroba nie może być usprawiedliwieniem właśnie na lenistwo, na nic nie robienie z sobą, na to bardzo często jest taka postawa wśród seniorów, jestem chory, wy wszyscy musicie teraz mi służyć, bo ja mam nadciśnienie. Natomiast on sam jako on, nie robi nic z tym nadciśnieniem. Mam cukrzycę i proszę bardzo, proszę mi tu świadczyć usługi, rodzino, bliższa, dalsza i wszyscy. Społeczeństwo w tym momencie, oni mają taką postawę, społeczeństwo powinno teraz tworzyć dla mnie takie bezpieczeństwo, jeżeli mi jest źle, to znaczy czyjaś to jest wina. To jest taka postawa. I musimy sobie uświadomić, tak jak pani słusznie powiedziała, my całe życie pracujemy na jakość naszej starości. To, jak my się zastarzejemy, zależy najpierw od nas, a potem od służby zdrowia, od rodziny i tak dalej. Brak celu w życiu, mówi się o tym, brak motywacji do wstania rano. To jest najgorsze, co może nas spotkać. Czyli jeżeli rodzina, bardzo opiekuńcza rodzina, wszystkie aspekty życia codziennego za nas wypełni, to my jako osoba starsza, wstając rano, nie mamy nic do roboty. Jeżeli jeszcze nie kultywujemy naszych pasji, nie mamy tych pasji, nie wiemy, czym się interesujemy, co nas cieszy, co nas bawi. Nie chcemy się rozwijać. Nowe technologie nas bardziej straszą niż przyciągają. Nie jesteśmy ciekawi świata, nie zadajemy pytań. To w tym momencie tak naprawdę nie mamy po co żyć.
A jeszcze potem usłyszymy po takim dniu nic nie robienia, niech mamusia sobie odpocznie.
Najczęściej tak. Albo niech mamusia tego nie robi, ja to zrobię za mamusię. I w tym momencie, no, raz, że człowiek z wiekiem staje się mniej potrzebny, mniej od niego zależy i taki się czuje bezwartościowy. I tutaj wielokrotnie o tym już mówiliśmy na antenie, ta koncepcja życia u siebie w domu, mieszkania u siebie, zostania u siebie, niekoniecznie poddania się tej opiece, która nie zawsze jest potrzebna, nie zawsze jest konieczna. To jest też nasze przedłużenie młodości, bo jeżeli musimy sami zająć się dniem codziennym, to w tym momencie głowa inaczej pracuje. My wiemy, że musimy wstać, bo jest ogródek, chociaż maleńki, ale jest mój, muszę posprzątać, muszę iść na zakupy, muszę sobie coś ugotować, albo przynajmniej umieć załatwić sobie obiady na dowóz, bo nie zawsze już w pewnym wieku jesteśmy w stanie ugotować. Posprzątam, ale już nie wszystko wiem, że ktoś mi musi pomóc przy firankach, przy czymś tam cięższym, żeby też nie narazić się na upadek na przykład. Ale to jest znowu wracamy do punktu wyjścia, do świadomości. Ile jestem w stanie zrobić sama, a do czego potrzebuję tak naprawdę pomocy? To jest też taka walka o swoją niezależność z tą właśnie opiekuńczą rodziną. Dajcie mi moje poletko, zostawcie mi mój kawałek podłogi, to jest moje. Ja tutaj będę funkcjonować tak, jak ja chcę.
Dopóki mamy takie poczucie sprawczości,
tak,
i kontroli nad własnym życiem, chociaż oczywiście choroby często, jasne, nam tu przeszkadzają, ale dopóki jestem panią swojej woli, to się nie poddaję.
I to nie jest tak, że my możemy wypracować tą siłę w sobie w momencie późnej starości. My musimy nad tym pracować wcześniej. I tak jak mówię, motywacja i pasja. Chcę coś robić. Wszyscy czekamy na emeryturę, a bardzo dużo osób, które przechodzą na emeryturę, tak naprawdę nie wiedzą, co z tym czasem zrobić. Na emeryturę to trzeba mieć plan. Zanim się przejdzie na tą emeryturę, trzeba wiedzieć, co ja będę codziennie robił. To jest ważne, żeby w tym momencie wiedzieć, że życie dzieci i życie moje to są dwa osobne wszechświaty. My się spotykamy, my jesteśmy bardzo blisko, my się kochamy, chcemy sobie pomóc, jesteśmy zawsze, kiedy potrzebujemy, ale nie możemy żyć życiem naszych dzieci. Nie mamy wręcz prawa za bardzo tam mieszać. Mieszajmy tutaj u siebie, tak? Organizujmy sobie to życie nasze, nasze własne.
Proszę powiedzieć, jak w świetle tego, o czym pani mówi, wyglądają nasi seniorzy w porównaniu z seniorami zachodnich krajów?
Zrobiliśmy takie porównanie, no i te badania są potwierdzeniem tego, co wyszło na Zachodzie. Czyli zarówno ilość osób z zespołem kruchości, czyli ponad te 50%, potwierdza te badania, które były robione w Belgii, w Holandii, we Francji, w Kanadzie. Czyli tak mniej więcej populacja funkcjonuje. Absolutnie nie odstajemy od tej populacji. Czyli tak to mniej więcej funkcjonuje.
Czas pandemii to czas oddalenia od ludzi, zerwania relacji albo ich osłabienia. I dotyczy to wszystkich pokoleń. A jak to się odbiło na seniorach?
Intuicyjnie mogę powiedzieć, bo nie mam na to badań, że na pewno źle. I patrząc znowu na jednostkowe jakieś tam rozmowy z osobami, z którymi mam kontakt, no bardzo źle. Są takie osoby, które się wyalienowały, które się na tyle boją COVID-a, że nie wychodzą nadal z domu. Uważają, że to jest choroba, to jest wirus, który ich na pewno zabije, chociaż się na przykład nie szczepią, więc tutaj też jest duże pole jeszcze do uświadamiania ludzi. I na pewno ten aspekt tęsknoty za ludźmi wyjdzie w badaniach, jeżeli one będą zrobione. W ogóle bardzo ciekawe, chociaż smutne, ale ciekawe byłoby zrobienie takiego badania już właśnie po lockdownie, po COVID-zie, jak to wpłynęło na osoby starsze. Chociaż u niektórych muszę powiedzieć, że to też wyzwoliło takie pokłady działania, takiej siły i energii, że ponieważ jest trudniej, sytuacja jest napięta, sytuacja jest progowa, więc ja sobie z nią spróbuję poradzić i wstąpiła w niektórych seniorów taka rzeczywiście siła do działania.
Proszę pani, czy to już koniec badań?
Te badania, o których teraz mówimy i które wchodziły w skład mojego doktoratu, to są badania moje. Współautorem jest mój cudowny mąż Jerzy Sacha, szef hemodynamiki tutaj z naszego szpitala klinicznego. Promotorem była pani profesor Katarzyna Wieczorowska-Tobis z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. To jest zamknięta część. Natomiast jestem członkiem grupy FREIPOL, która zrzesza lekarzy z naszego oddziału kardiologii, pracowników Politechniki i Uniwersytetu Opolskiego. I my przez 2 lata badaliśmy seniorów w takim aspekcie szerszym, zespół kruchości, ale w oparciu również o ściśle badania sercowe, badania medyczne związane z ciśnieniami, przepływami, było mnóstwo ankiet tam. COVID nam też jakby zatrzymał to badanie, chcieliśmy przebadać 1000 osób, mamy prawie 800 osób przebadanych i teraz jest czas na to, żeby zacząć analizować i sprawdzać też po kontakcie telefonicznym z tymi osobami, jak lockdown, jak COVID wpłynął na ich zdrowie i na ich funkcjonowanie. I mam nadzieję, że będzie czas kiedyś, żeby opowiedzieć z kolei o tych wnioskach z tej grupy.
Dziękuję pani ślicznie.
Dziękuję również.
Za udział w programie dr Magdalena Sacha, gerontolog, była dziś naszym gościem. Dziękuję państwu za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia, Danuta Starzec.
Przychodzi starzec do doktora. Partnerem audycji jest firma Helimed, zajmująca się diagnostyką obrazową TK i NR.